W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Psalm 92. Dobrze jest dziękować Bogu i śpiewać imieniu Twemu Najwyższy. Rano głosi Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, pieśnią przy dźwiękach cytry. Bo uweselasz mnie, Boże, Twoimi czynami, a raduję się dziełami rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Boże, jak bardzo głębokie Twe myśli. Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje. Chociaż występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak idą na wieczną zagładę. Ty zaś, o Boże, na wieki jesteś wywyższony. Bo to wrogowie Twoi, Panie, bo to wrogowie Twoi poginą. Rozproszą się wszyscy złoczyńcy. Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu. Skropiłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje patrzy na nieprzyjaciół. Tych, co powstają na mnie. Słuchają moje uszy moich przeciwników. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet w starości. Pełni soków i zawsze żywotni. Aby świadczyć, że Bóg jest sprawiedliwy. Moja skała, nie ma w Nim nieprawości. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mamy kolejny psalm, który wzywa nas do wdzięczność. To jest takie piękne słowo, że psalmista raduje się dziełami rąk Bożych. Tym, co Bóg robi. Z Nim, w Nim, dla Niego. Jest pytanie, czy my mamy taką radość z tego, co Bóg robi w naszym życiu. Bo może my mamy zastrzeżenia. I mówimy, Panie Boże, mógłbyś się postarać. Mógłbyś to zrobić lepiej, albo może nie lepiej, ale inaczej. Nie? Psalm wzywający do wdzięczności. Wdzięczności nigdy za dużo, raczej za mało. Zacznę takim nietypowym cytatem. Wpadło mi w ręce tak przypadkowo pewna książka. Bo porządkuję swoją bibliotekę i będę pewne rzeczy wyrzucał zupełnie jako mało przydatne, może nie to, że nieprzydatne, ale mało przydatne. Rzecz się dzieje w Związku Sowieckim. Zinowiew udał się do Stalina i przypomniał mu, że na jednym z posiedzeń KC wraz z Kamieniewem uratowali go przed upadkiem politycznym. I pyta Stalina, czy towarzysz Stalin wie, co to jest wdzięczność. A Stalin odpowiada, oczywiście, wiem, doskonale wiem. To taka psia choroba. Dyktatorzy tak mają. Uważają, że im się wszystko należy i że nie czują się zobowiązani do jakiejkolwiek wdzięczności. Wprost przeciwnie, uważają, że wszyscy inni powinni być wdzięczni. Im zwłaszcza. A jak ktoś im zwraca uwagę i wzywa do wdzięczności, no to odpowiadają tak jak towarzysz Stalin. Ale tak po kolei. Wdzięczność jest jedną z najpiękniejszych ludzkich cech i cnót też. Święty Ambroży mówił, doktor Kościoła Zachodniego, nie ma większego obowiązku niż wdzięczność. W świecie starożytnym, zwłaszcza w świecie starożytnej filozofii, były takie dwa imiona, Platon i Sokrates, i Arystoteles, przepraszam. Arystoteles był uczniem Platona, należał do jego akademii i akademia była wybitna, a Arystoteles był najwybitniejszym wychowankiem tej akademii, absolwentem. Jeszcze za życia Platona Arystoteles odrzucił jego poglądy. I spotkało to się z bardzo ostrą reakcją innych filozofów, także uczniów Platona, ponieważ uznano to za przejaw niewdzięczności. I teraz spróbujmy się na chwilę zastanowić nad taką kwestią. Czy filozof, czyli ten, który miłuje mądrość, bo filozofia oznacza umiłowanie mądrości, może się wyrzec swoich poglądów, by pozostać zakładnikiem myśli swojego nauczyciela? I czy nauczyciel ma prawo oczekiwać tak rozumianej lojalności, w której uczeń nie staje się samodzielny w myśleniu, tylko ciągle żyje jako pewna projekcja myśli swojego nauczyciela? Czy nauczyciel powinien tego wymagać? Czy ma prawo do takiej lojalności? Czy też powinien raczej stymulować procesy myślowe, żeby horyzonty jego ucznia były większe? Jest takie powiedzenie: żyjemy pod jednym niebem, ale horyzonty mamy różne. I to jest prawda. Żyjemy pod jednym niebem, jako ludzie, jako gatunek, ale horyzonty mamy różne. Pewnie różnimy się tymi horyzontami. No więc taki to przyczynek ze świata starożytnego. Arystoteles zakwestionował jakby świat idei Platona, wprowadził pojęcie duszy. Stąd chrześcijanie jakby ochrzcili trochę Arystotelesa i potem filozofia arystotelowska była fundamentem dla filozofii chrześcijańskiej. Bardzo ważny filozof, często cytowany przez świętego Tomasza z Akwinu, a Tomasz jest wyrocznią w Kościele. Jak już ktoś ma wątpliwości, to odsyła się go do Sumy Teologicznej Tomasza z Akwinu. Wdzięczność to nie jest czołobitność. Trzeba zawsze pamiętać, komu ile się zawdzięcza. Czyli ile zawdzięczam Bogu, ile zawdzięczam ludziom, ile zawdzięczam rodzinie, ile zawdzięczam Kościołowi, ile zawdzięczam państwu. O, tego trzeba Polaków bardzo uczyć. Ile oni zawdzięczają tej ojczyźnie, na którą potem wygadują takie obraźliwe dość określenia, jaki ten kraj jest popie. I gwiazdki, nie wiem ile tych gwiazdek. Wdzięczność to jest świadomość, ile komu zawdzięczam. Mamy mnóstwo tych darczyńców w naszym życiu, zaczynając od rodziców. No i rolą chrześcijan jest, to jest jedna z naszych misji, rolą chrześcijan jest przekazywać światło, które otrzymaliśmy od Boga, nie zatrzymując go dla siebie, ponieważ Jezus mówi, że miasto położone na górze nie może się ukryć, a światła nie zapala się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło dla innych. Że jesteśmy w funkcji światła, soli i zaczynu. jeżeli nie jesteśmy zaczynem, który by fermentował w jakimś sensownym sposób w tym świecie, jeżeli nie jesteśmy światłem dla innych, jeżeli jakoś egoistycznie albo z niedbalstwa, albo z jakiegokolwiek innego powodu zatrzymujemy to dla siebie, w istocie zdradzamy swoją misję. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio mówi, że misyjność wynika z tożsamości chrześcijańskiej, nawet nie z obowiązku, który Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ale z tożsamości. Światło ma być światłem, zaczyn ma być zaczynem, a sól ma być solą. I tutaj nie może być uniku. Otrzymaliśmy pewną łaskę od Boga, ale po co? Przecież nie po to, żebyśmy się zachwycili tą łaską i powiedzieli, a teraz będę zazdrośnie strzegł i niech inni mi zazdroszczą, że ja mam, a oni nie mają. Przecież to jest nielogiczne, to jest niechrześcijańskie, bo to jest nieludzkie myślenie takie. Tak, Bóg mi dał, abym mógł przekazywać innym. I wystarczy i dla mnie, i dla tych innych, że to bogactwo, które Bóg mi daje, jest tak wielkie, że ono się nie wyczerpie. Nawet gdybym codziennie dawał wszystko, co mam, to się nie wyczerpie. Tak jak ten dzban oliwy i baryłka mąki się nie wyczerpuje, kiedy Eliasz przychodzi do Sarepty Sydońskiej. I faktycznie tak jest. I bogactwo, które ma Kościół, mówię o bogactwie wewnętrznym, bo niektórzy tylko myślą o tym, jak kościoły są bogate, a zwłaszcza plebanie. Nie o tym bogactwie mówię. Bogactwo Kościoła jest nie do wyczerpania. Ile byśmy nie zrobili, to misja jest nieskończona. Naprawdę. No więc jesteśmy przede wszystkim zaproszeni przez Boga do tego, aby być wdzięcznymi ludźmi. I psalmista mówi, dobrze jest dziękować Bogu i śpiewać hymny naszemu Panu, głosić z rana Jego łaskawość, wcześnie, a wieczorem Jego wierność po całym dniu. Byłem niewierny, Panie Boże, w różny sposób. Wczoraj przeczytałem, że jakiś naukowiec amerykański udowodnił, że człowiek średnio popełnia 12 kłamstw na dzień. Kurczę, zacząłem się zastanawiać, ile ja razy wczoraj skłamałem. Przeraziło mnie to. Jeśli to jest prawdą, to bo on pisał na temat kłamstwa w życiu publicznym, nie? Pomyślałem sobie, że jesteśmy notorycznymi kłamczuchami. Jeśli 12 razy na dzień, to prawie we wszystkim, co mówimy, zawiera się jakiś rodzaj kłamstwa, nie wiem. Może kłamiemy intencjonalnie, że mówimy coś, ale intencje to już trzeba by prześwietlić. Nie wiem. Polski naukowiec w tym względzie jest ostrożniejszy. Mówi, że kłamiemy mniej więcej 2 razy na godzinę. Nie wiem, jak to jest możliwe, no ale niech każdy się zastanowi, nie? Jak często kłamie na przykład. Ale cóż, głosić z rana łaskawość, a wierność nocami. No, wierność rzeczywiście wymaga, znaczy noc wymaga wierności. W dzień ludzie są zajęci różnymi rzeczami, a noc, wieczór wymaga wierności, bo tu przychodzą pokusy, składają się w niedzielny wieczór, żeby jakoś zawłaszczyć nami. I mówi psalmista na harfie dziesięciostrunnej i lirze, dzisiaj byśmy powiedzieli na jakiejś gitarze, nie wiem, na jakimś takim współczesnym instrumencie. Uweselasz mnie, Panie, Twoimi czynami. Raduje mnie Bóg. Raduje albo nie. To już każdy powinien sobie odpowiedzieć. W księdze Michała jest takie pytanie, które Bóg zadaje ludowi Izraela, a pośrednio nam, stało się to punktem wyjścia do pieśni wielkopostnej. Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Pyta Bóg. Czym ci się uprzykrzyłem? To znaczy, które wydarzenie, który fakt stawiasz mi jako zarzut? I może właśnie nie każdy sobie odpowie, nie? Który fakt z mojego życia stawiam Bogu jako zarzut? Panie Boże, to się nie powinno wydarzyć. A się wydarzyło. Nie? I zobaczcie, że autor pieśni wielkopostnej rozwinął tę myśl: ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił. No i tutaj są właśnie te stwierdzenia, co zrobił Bóg, a co robią ludzie. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Jam ciebie szczepił winicą wybrana, a tyś mnie octem poił swego Pana. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, a tyś mnie wydał na ubiczowanie. Jam Faraona dał odmęt bałwanów, a tyś mnie wydał książętom kapłanów. Ta zwrotka mnie poraża zawsze, bo no wydać w ręce kapłanów, to wydaje się, że to powinny być stosunkowo najlepsze ręce, nie? Niekoniecznie. I historia pokazała, że to wcale nie były najlepsze ręce, w których Jezus się znalazł. To już ręce Józefa z Arymatei były lepsze. Możem otworzyłbyś, szedł suchą nogą, a tyś mnie włócznią bok otworzył srogo. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. Jam ciebie karmił manny rozkoszami. Oni mówili, że to pokarm mizerny, chociaż był z nieba po prostu. A oni mówią, a tyś mi odpłacił policzkowaniami. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś mnie poił goryczą żółciową. Jam dał, że zbici Chanaan królowie, a ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie. Jam ci dał berło Judzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę. Jam cię wywyższył między narodami, tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. Taka pieśń pasyjna, bardzo piękna, trochę w takim staropolskim klimacie utrzymana, ale teologicznie jest bardzo głęboka. Szkoda, że wiele współczesnych pieśni, także wielkopostnych, stosunkowo to są płytkie teksty i mają tej głębi, która wynikała z medytacji, z przemodlenia, po prostu wynikała z wiary ludzi. No więc może być niewdzięczność ludzka. Także w takim wymiarze ziemskim, bo to jest relacja niewdzięczność w stronę Boga. Ale była też niewdzięczność skierowana ku ludziom. Norwid napisał taki wiersz, bardzo lubię ten wiersz. Coś ty Atenom zrobił Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Bo faktycznie wystawili mu pomnik, ale najpierw doprowadzili go do śmierci, ponieważ oskarżyli go, że gorszy młodzież ateńską, ponieważ on osobiście nie uznawał bóstw, które strzegły Helady. i uważał, że niekoniecznie trzeba czcić tych bogów na Olimpie. Jak się przyglądał im, jakie mają cechy, ponieważ ci bogowie zdradzali, cudzołożyli, kradli, wpadali w szał, upijali się, byli rozwięźli, więc Sokrates sobie myślał, no zaraz, w kogo ja mam wierzyć? W kogo? W takich bogów? I on to kwestionował. Wszyscy inni nie. I kiedy młodzież przychodziła, a on był pewnym autorytetem, bo był twórcą też szkoły filozoficznej, więc wszyscy uważali, że mając wpływ rzeczywisty na młodych ludzi, nie powinien tak mówić, bo podważa fundamenty, podważa religię, podważa mity. Potem jest w tym wierszu coś w tej Italii zrobił Alighieri, że ci dwa groby stawia lud nieszczery, wygnawszy pierwej. Oczywiście w 1302 roku Dante został wypędzony, ponieważ sprzeciwiał się stronnictwu, które chciało, aby papieże we Florencji mieli więcej do powiedzenia niż powinni mieć. No tak to powiem. No i doprowadzono do procesu. Z całą rodziną musiał się wyprowadzić. Poddano konfiskacie jego majątek i takiego gołego wyrzucono z Florencji, tej pięknej Florencji. No, ale kiedy napisał Boską Komedię, arcydzieło, i kiedy sława przyszła na Dantego i kiedy został pochowany w Rawennie, bo tam jest jego grób rzeczywisty, Florencja zwróciła się z petycją do samorządu Rawenny, żeby może oddali im jednak tego Dantego, no bo chcieliby go mieć u siebie, bo przyjadą ludzie, bo będą turyści, a jak turyści, to wiadomo, że będą dudki, a jak dudki, to wiadomo, że będzie bogaciej. Tak samo jak z relikwiami zresztą. Jak relikwie, to odpusty, a jak odpusty, to ludzie. A jak ludzie, tylko nie myślcie, że ja się zrobiłem na tych relikwiach. Bo jeszcze wyjdzie, że przywożę je dlatego, że się bogacę. I że sobie buduję jakiś dom w Karpaczu albo gdzieś tam. Podobno mam. Chciałbym go zobaczyć kiedyś. No ale to nic. W każdym razie Ravenna powiedziała, że nie wyda Dantego. Dante jest nasz. Trzeba było go nie wypędzać. Więc urządzono symboliczny grób i nawet pokazały nagrobek. To myli ludzi trochę, no bo jak ktoś nie pojedzie do Rawenny, to myślę, że Dante jest w Florencji. O, dziękuję. Ten człowiek myśli o moim gardle. Zdrowia. Woda, żeby było jasne. No więc, tak to jest ze sławnymi ludźmi. Coś w tej Kolumbie zrobił Europie, że ci trzy groby w trzech miejscach kopie, okuwszy pierwej. Bo teraz jest spór, czy jest Kolumb. Jak wypływał, to nie bardzo ktoś mu przyznawał rację, bo robił coś tak dziwnego, delikatnie powiedziawszy. Płynie w kierunku, w którym nikt nie płynie, i zamierza jeszcze wrócić i mówi, że to będzie odkrycie. No i niewiele brakowało, jakby zginął. Kolumb, zabity przez załogę, kiedyś wam to opowiadałem. No ale na szczęście w odpowiedniej chwili z bocianiego gniazda ktoś krzyknął terra incognita, no i to go uratowało. Mówią, że był Genuejczykiem. Inni mówią, że nawet był spokrewniony z Władysławem Warneńskim, polskim królem. Ale to niepotwierdzone wiadomości. Może i my się upomnimy o jakiegoś znanego, nie? Ciekawe, jak umarł Jan Paweł II, to się ludzie się zastanawiali, gdzie będzie pochowany. No, my byśmy chcieli, żeby był u nas, nie? Ale na szczęście papież jest pochowany w Watykanie. Tam, gdzie jego miejsce. Ponieważ przestał być biskupem Krakowa i naszym metropolitą. Stał się biskupem Rzymu i ma być tam. Ja wiem, że my byśmy chcieli, ale nie mamy do niego prawa wyłącznie my. No i teraz, kto ma prawo do Kolumba? Też nie wiadomo. Przypatrywano mu się tak podejrzanie, jak pływał, bo uważano, że chyba się myli. No, ale okazało się, że się nie myli. Coś ty uczynił w swoim kamoensie, że po raz drugi grób twój grabarz trzęsie, zgłodziwszy pierwej. To był taki poeta portugalski. On został utrwalony na Cabo da Roca. Tu, gdzie się kończy ląd, a zaczyna morze. To jest fragment jego wiersza. Te słowa tam są umieszczone. Camões. No ale został wcześniej zgładzony i to taką śmiercią nieciekawą. No więc jest w tym wierszu, ale w drugiej części, bo tam jeszcze jest o Napoleonie, że ci dwa groby zamknięto po zgonie, zamknąwszy pierwszej. Wiemy, że prawdziwy grób Napoleona jest w kościele inwalidów w Paryżu, to dawny kościół, a potem zrobiono z tego pałac dla inwalidów i panteon narodowy Francji. I w centrum, tam gdzie był ołtarz, jest gigantyczny sarkofag Napoleona z czerwonego takiego kamienia, porfiru, otoczony 12 figurami zwycięstw. Ciekawe, że o klęskach Napoleona Francuzi jakoś niechętnie mówią. No my go upamiętniliśmy w hymnie narodowym. I śpiewamy, że dał nam przykład, jak zwyciężać mamy. Mickiewicz wołał: Bóg z Napoleonem, Napoleon z nami. O, to było to wezwanie. Skończyło się tak, jak się skończyło. Więc, mówi Norwid, mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze odemknął powtórnie. Inaczej będą głosić twoje zasługi i łez wylanych gdzieś będą się wstydzić, a lać ci będą łzy potęgi drugiej, ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć. Czy nastąpi przewartościowanie? Bohaterowie okażą się mordercami, a ofiary staną się bohaterami. I faktycznie tak w historii się to dokonuje. Ludzie zmieniają oceny, bo okazuje się, że ten taki sławiony przez poetów, Szymborska pisała piękne wiersze o Stalinie. Nasza noblistka. I nigdy się tego nie wyrzekała nawet. No, ale nie za to podobno dostała Nobla. W każdym razie wdzięczność spotyka się z niewdzięcznością. I my musimy uczyć się wdzięczności. I mamy uczyć następne pokolenie wdzięczności. Wiem, że młodzi ludzie nie doceniają tego, co otrzymują. Asnych napisał: nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami lepsze od nich wznieść, bo na nich się jeszcze święty ogień żarzy, a wy winniście im cześć. Jak długo człowiek nie jest w stanie stworzyć czegoś lepszego, to nie powinien negować tego, co zastał. No po prostu. Niech córka zostanie matką i się wykaże jako matka. I wtedy będzie mogła coś mówić o błędach swojej matki. A dopóki jest tylko córką, dziecinko, ja nie mówię tak personalnie do ciebie, tylko tak patrzę na ciebie, jesteś taka zasłuchana. Dopóki nie zostanie córka matką, no to jej się wydaje, że to są same błędy i że takie powinno być. Ja pamiętam o takiej zasadzie, która była w starożytnym Rzymie. Chciałbym, żeby tak przekazywane były wszystkie urzędy, w kościele, w państwie, w samorządzie, w szkole, wszędzie. Otóż kiedy konsul zdawał rózgi liktorskie, symbol jego władzy, to wypowiadał taką formułę, że robiłem najlepiej, jak umiałem. Ty zrób lepiej ode mnie. I to jest dobre życzenie. Tyle mogłem, tyle potrafiłem, ale ty zrób lepiej. Nie, że im lepiej, im gorzej, tym lepiej dla nas. Nie. To jest demoniczne myślenie. Mamy się wyrzekać takiego myślenia. Niech mu się noga podwinie, niech mu się to nie uda. Wprost przeciwnie, niech mu się uda. Bo jak jemu się uda, to może jeszcze ktoś zyska na tym. Zasada konsulów rzymskich. Tak się żegnałem z Torochuskim. Tak się żegnałem z Kasnym Stawem. Tak się żegnałem z Lublinem, jak odchodziłem. Tak się żegnałem z Hospicjum, jak wychodziłem. I tak się będę żegnał z tą parafią. Powiem mojemu następcy. A może nie zdążę powiedzieć, ale jak zdążę, to mu powiem. Zrobiłem najlepiej, jak umiałem. Ty zrób lepiej. Naprawdę, tak trzeba nie tylko mówić, ale tak trzeba być przekonanym. Tak być powinno. Że życzymy dobrze dla tego, który po mnie przychodzi. Czyli pewnie Biden powie Trumpowi, zrób to lepiej. A on pewnie pomyśli sobie, że na pewno to jak to będzie w Polsce, to widzimy, jak to wygląda, że nie wiem, czy ci powiedzieli, zrób to lepiej. A on chyba też się robi lepiej. No ale nie wchodzimy w to. To tylko taka drobna aluzja. Mamy się uczyć wdzięczności za to, co otrzymujemy od Boga i od ludzi. Wielkie są dzieła Twoje, Panie. I bardzo głębokie Twe myśli. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, to jest 11 rozdział, kto poznał myśli Pana? Kto był jego doradcą? Kto go pierwszy obdarował, aby otrzymać odpłatę? Czy ktoś z nas był doradcą Pana Boga, jak stwarzał świat? Czy Pan Bóg konsultował z nami cokolwiek? Mówi, ty będziesz chodził na dwóch nogach, inne na czterech. Zobaczcie, dam takich kilka przykładów ze świata stworzonego, żeby zobaczyć, żeby pokazać, jak Pan Bóg pięknie stworzył człowieka, jak przewidział. Każdego miesiąca w jajniku dojrzewa około 400 komórek jajowych. Oczywiście u płodnej kobiety. Z których każda jest właściwie gotowa i może być zapłoniona przez 360 milionów plemników, które powstają w jądrze mężczyzny. 360 milionów. A tylko jeden będzie bohater. No i tam jest wyścig. Bo każdy chce być pierwszy. Każdy chce być tym, który to zrobi. Oznacza to, że człowiek powstaje jako jedna ze 144 miliardów możliwych kombinacji. 144 miliardów kombinacji jest możliwych. Ta komórka z tym plemnikiem, a teraz ta komórka z innym plemnikiem, razy z 360 milionów. No i to trzeba mnożyć razy ta ilość komórek. Słuchajcie. Treść DNA spisana w formie tekstowej zajęłaby 400 tomów encyklopedii, po 500 stron każdy. 400 tomów. Piękny księgozbiór. 3 miliardy par. Czyli takich swoistych cegiełek, albo wagoników, jak niektórzy mówią. I one tworzą łańcuch. 15 podróży do Słońca i z powrotem. Taką ma długość to. A jest zapisane w strukturze wielkości mniejszej niż łebek szpilki. Kto z nas był doradcą, żeby to tak było? W terabajtach to jest 1000 gigabajtów, czyli 1000 megabajtów. DNA. O, mówi do was 1000 megabajtów. I słuchaj, o tutaj 1000 megabajtów. No tak to jest. Ciekawe, że są trzy znaki rozpoznawcze tożsamości człowieka. Z reguły wszyscy mówią o liniach papilarnych palców. Ale jeszcze jest niepowtarzalny rysunek ust i profil ucha małżowiny. Polscy kryminolodzy to odkryli, że to jest niepowtarzalne. Tak jak słonia uszy są niepowtarzalne, a paski u zebry też są niepowtarzalne. Nienarodzone dziecko świetnie słyszy. Doskonale rozpoznaje różne głosy, na przykład bicie serca matki, a bicia serca ojca nie zna. Dlatego kobiecie łatwiej uśpić dziecko niż mężczyźnie. Prosto. Jakieś obce serce jest przy tym dziecku. Chociaż nie obce, no bo twój ojciec, nie? Ale dziecko nie zna tej melodii. A przez 9 miesięcy rytmicznie zapamiętuje. Ma pamięć. No i woli raczej filharmonię niż koncert rockowy dziecko. Dzieci potrafią sobie zatykać uszy. O tak. Ponieważ powłoki brzuszne i wody płodowe działają jak membrana, czyli te dźwięki są wzmacniane jeszcze i dziecko mocniej to wszystko słyszy niż my, kiedy jesteśmy, a ono jest w trakcie tworzenia się. W 7 miesiącu ciąży dziecko jest tak silne, że może w jednej ręce unieść ciężar odpowiadający własnej wadze. Aż trudno w to uwierzyć. Gdy kobieta jest w ciąży, komórki macierzyste dziecka przenikają przez łożysko do jej narządów i pozostają tam po narodzinach dziecka. Nauka oczywiście szuka odpowiedzi. Prawdopodobna jest teoria naprawcza, kiedyś o tym już mówiłem, ponieważ ciąża eksploatuje organizm matki, w związku z tym te komórki macierzyste mają naprawić to, co dziecko popsuło albo zużyło. Teoria naprawcza. Dlaczego? Również dlatego, że chce mieć rodzeństwo. Gdyby kobieta z każdym dzieckiem nie miała tych komórek macierzystych, byłaby za każdym razem w gorszej kondycji. No i nie byłoby świętej Tereski z Lizji na przykład, siódmego dziecka. Nie byłoby Katarzyny Sieneńskiej, 23 dziecka rodziców. Kubki smakowe mamy od 7 tygodnia. Odróżniamy słodkie i słone. Częstotliwość połykania wód płodowych jest inna. Dlatego zależnie co kobieta je w ciąży, to kształtuje upodobania kulinarne dziecka. Jak lubisz rzodkiewkę, albo czosnek, albo słodycze, anysz na przykład, albo jakieś egzotyczne owoce. Dziecko to zapamiętuje i jego kubki smakowe też. I potem woła: tego nie. I zapomina się określony pokarm i go nie można oszukać, bo organizm ma pamięć. Na przykład u alkoholika jest pamięć komórkowa taka, że on potrzebuje alkoholu i go nie da się zastąpić żadną inną substancją. On musi pić. Bo cały organizm krzyczy, woła o to. Skład hormonów i stężenie we krwi rodzącego się dziecka jest niemal taki sam, jak u człowieka, który umiera. Przypadek? U początku mamy taki sam skład hormonów, jak u kresu życia. Wszyscy jesteśmy wcześniakami, mówi nauka, ponieważ normalnie nasz mózg, żeby osiągnąć dojrzałość, potrzebuje 12 miesięcy ciąży. Ale byłby za duży, żeby się urodzić. Więc Pan Bóg mówi 9 miesięcy. To jeszcze się urodzi. Tak przewidział. A potem trzeba uzupełnić te braki. Chociaż niektórzy nie uzupełniają i nawet nie narzekają na to. Albo nie uzupełniają tak w pełni. Ostatni trymestr rozwoju prenatalnego to niemal głównie rozwój mózgu. Ten proces pochłania 70% energii. Zobaczcie, jaki jest, żeby mózg był efektywny potem przez całe życie. Bo stąd idą wszystkie impulsy i niech czcigodne siostry w wierze Pani nie mówią, że są szyją, którą kręcą głową, bo to dowodzi tylko niewiedzy, skąd bodźce idą, że idą z mózgu do szyi, a nie z szyi do mózgu. No, żeby ten mózg był efektywny, musi pochłonąć 70% energii w organogenezie, czyli najwięcej. Nie żołądek, nie mięśnie, mózg. 70%. Kto z nas był doradcą, żeby tak stworzyć człowieka? Kogo Pan Bóg pytał o radę? To ile ma być tych procent dla mózgu? Pan Bóg powiedział 70. A nauka tylko to odkrywa. I to jest pewna fascynacja. Zobaczcie, że używając odkryć naukowych, można się fascynować, jak Pan Bóg pięknie to wszystko przewidział. I ja nie widzę sprzeczności między wiarą a rozumem. Wprost przeciwnie, to mi pomaga wierzyć. Ponieważ człowiek nie jest w stanie stworzyć plemnika i komórki jajowej syntetycznie. No nie jest. I nie jest w stanie stworzyć mózgu. No nie jest. Jest to poza naszą możliwością. Rozmawiałem z profesorem Trojanowskim, wybitnym neurologiem, i on mówił, że nigdy nie da się stworzyć mózgu, protezy mózgu i przeszczepić mózgu tak naprawdę. To jest, mówi, niemożliwe. Ja wierzę mu, bo człowiek był tęgi. Od dnia narodzin do dorosłości organizm dziecka rośnie 22 razy. Podczas gdy od poczęcia do narodzenia 11 milionów razy. Wyobraźcie to sobie. 11 milionów razy jesteśmy więksi od chwili poczęcia. Komóreczka i komóreczka, i następne komóreczki dwie, i następne cztery, i następne osiem, i następne 16, i następne 32, i tak. To się wszystko multiplikuje. Niesamowite. Mózg nastolatków ze względu na swój etap rozwoju jest bardzo wrażliwy na działanie układu nagrody. To dlatego wtedy człowiek się najczęściej uzależnia. Właśnie wtedy. Mózg nastolatka jest bardzo podatny, dlatego sięganie po narkotyki, sięganie po alkohol, sięganie po wszelkiego rodzaju substancje zmieniające świadomość, zmieniają jego korę mózgową na resztę życia. Dlatego Donald Trump, jak żegnał się ze swoim baronem, synem, mówił: zero alkoholu, zero narkotyków i zero nikotyny. Mówi, teraz możesz iść do szkoły. Może tak faktycznie jest, że on to jest abstynentem, nie? Ale jest taki filmik. A w ogóle ciekawe jest, że my nie rozumiemy nastolatków, bo ich rozum nie działa tak jak nasz. I to jest przeszkoda niepokonywalna, dopóki nastolatek nie przestanie być nastolatkiem. Po prostu. Inaczej funkcjonuje mózg nastolatka. My tego nie rozumiemy, nie? Dlaczego to do niego nie trafia, na przykład, dlaczego mechanizm pobudzenia jest silniejszy od mechanizmu kontroli, na przykład. No tak to się objawia. To takie przykłady z życia nauki, ze świata nauki, które mają nas natchnąć pewną taką fascynacją. Jest wielu profesorów, wybitnych naukowców, którzy zaczynali jako ateiści i to tacy zajadli, którzy bardzo ideologizowali naukę, uważając, że nauka wyczerpie wszystkie pytania nie udzieli odpowiedzi. No ale okazuje się, że nie. Profesor Heller, ksiądz profesor Heller, wybitny kosmolog, teolog, mówi, że nauka rodzi coraz więcej pytań, a nie odpowiedzi. Jak długo żyliśmy w przekonaniu, że Układ Słoneczny to właściwie prawie wszystko, co jest w kosmosie, było prościej. No ale okazało się, że takich światów jak nas mogą być miliony. A my nie jesteśmy w stanie nawet tego sprawdzić. Nie mamy narzędzi poznawczych. Brakuje nam czasu, bo jak wyślemy sondę, to ileś dziesiąt lat będzie lecieć, jeśli nie zgaśnie po drodze i nie wyczerpią się baterie. I jeśli da sygnał zwrotny. Tacy jesteśmy. Trochę to przypomina wjazd do tunelu, tak mówi profesor Heller. Nie wiadomo, jak długi ten tunel, nie wiadomo, czy kręty, czy nie kręty, nie wiadomo, czy jest wyjazd. Jedziemy do wnętrza góry i nie wiemy. Mamy nadzieję dojechać, nie? I nie zderzyć się. Mamy taką nadzieję. I to wszystko, co możemy mieć. Ale nie mamy pewności. Że dojedziemy bezkolizyjnie. Takiej pewności nikt nam dać nie może. Towarzyszy nam nadzieja. Przekonanie jakieś. Intuicja. Ale nie ma pewności. A tymczasem coraz bardziej sceptyczni ludzie chcą pewników. Że na pewno, nie ma na pewno. I wiara wcale nie mniej jest ciekawa z powodu nauki. Wcale nie mniej. Widzicie? Samą Turyński, teraz za pomocą sztucznej inteligencji są niektórzy, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest fake, ale krąży taki obraz stworzony przez inteligencję sztuczną, że ukazało się prawdziwe oblicze Jezusa. Jak Jezus naprawdę wyglądał w oparciu o ten obraz. Nie wiem, czy to jest możliwe. Może się kiedyś okaże, że to tak faktycznie jest. Ale poza wszelką wątpliwością, jak się porówna Samo Turyński i Manopello, pasuje jak kula. I cud w Lanciano, Samo Turyński, cud w Sokółce mają tę samą grupę krwi, chociaż powstały w różnym czasie. I nauka nie wie, dlaczego tak jest. A wiara mówi, bo to jest Jezus. I tyle. Jezus jest odpowiedzią. No więc nauka mówi, użyjemy szkiełka mędrca. No i będziemy dalej poznawać. Bardzo proszę. Jan Paweł II kiedyś powiedział fundamentalne zdanie. Zapamiętajcie to. Że Kościół nie powinien się bać nauki nigdy, ponieważ nauka nigdy nie odkryje niczego, co by przeczyło istnieniu Boga. Chyba, że się dokona fałszerstwo naukowe. To tak. Ale normalnie. Nauka nie może wynaleźć czegoś Bóg nie stworzył. Dlatego Kościół nie może się bać i chrześcijanie nie powinni się bać nauki. Wprost przeciwnie, należy czytać, należy pogłębiać wiedzę, sięgać do źródła, żeby rozumieć swoją wiarę, żeby wierzyć krytycznie, bo inaczej to będzie tylko wyuczony obyczaj, pobożność, która niczego potem nie powoduje, a w każdym razie nie wytrzymuje w dialogu z ludźmi sceptycznymi, którzy kwestionują prawdę wiary. Wielkie są Twoje dzieła, Panie, i bardzo głębokie Twe myśli. Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje. Mówi głupi, w sercu swoim nie ma Boga, ohydne rzeczy popełniają. Psalm pierwszy, który dawno temu żeśmy analizowali. Głupiec ich nie pojmuje. Jeśli ktoś myśli, że zrozumie Boga, no to znaczy, że ten Bóg to nie ten Bóg. Bo ten Bóg zmieścił się w jego rozumie. To mały Bóg. Z całym szacunkiem do tego rozumu oczywiście. Ja nie rozumiem coraz bardziej tego Boga. Ale dzięki temu, mam nadzieję, rośnie moja wiara. Ale nie przestaję szukać. Nie przestaję pytać. Zawsze jakoś pytałem i tak mi zostało. Chyba, że sklerozę dostanę, no to już wtedy nie wiem, o co będę pytał. Występni plenią się jak zielsko, złoczyńcy jaśnieją przepychem, ale idą na wieczną zagładę. Plenią się jak zielsko, jak chwasty występni. I pysznią się, ale są jak słoma w ogniu. Idą na wieczną zagładę. Dlatego nie ma co naśladować występnych. Tylko trzeba iść prawą drogą. Jezus jest drogą. Wszystko inne to bezdroże. Może ładnie wyglądać, może wyglądać nawet na autostradę, ale w Ewangelii jest takie słowo, o którym Jezus mówi, że szeroka jest droga i brama, która jest donikąd i jakże wielu nią chodzi. I mówi, że jest droga wąska, kręta i stroma i brama ciasna. Mówi, jakże nieliczni ją znajdują. To, że miliony, czy nawet setki milionów ludzi idą tą drogą, to nie dowodzi słuszności w ogóle. Są ludzie, którzy dalej mówią, że Ziemia jest płaska. No i co można z nimi zrobić? Nie przyjmują argumentów. Trzeba by każdego wysłać w kosmos, albo przynajmniej zafundować lot Concordem, tak jak kiedyś latały takie samoloty, że to mu opowiadał mi kiedyś, kto leciał Concordem. Mówił, że jak się leciało Concordem, to widać było krzywiznę Ziemi. Normalnie to nie widać. Ale lecąc Concordem, można było zobaczyć. Ale są ludzie, którzy myślą, że Ziemia jest płaska i co poczniesz? I nawet nie czują, że Ziemia się rusza. No bo właściwie wygląda na to, jakby stała w miejscu. A jednak nawet teraz, w czasie tej katechezy, Ziemia z tą samą prędkością i ruchem obiegowym i wokół własnej osi guzik z pętelką robi. Wedle określonej orbity. I niech tak zostanie, bo jeżeli ona przyspieszy lub spowolni, to zginiemy. Może na tym będzie polegał koniec świata. Dzisiaj było, że moce nieba zostaną wstrząśnięte i gwiazdy będą spadać i słońce nie da blasku i księżyc się zaćmi, a wczoraj była pełnia przecież, nie? Ale Jezus mówi, ale moje słowa nie przeminą. Ziemia przeminie. Niebo przeminie. Ale moje słowa nie przeminą. Czy to nie piękne? to jest coś, co nie przeminie. Wszystko będzie utracalne jakoś. A to nie będzie miało końca, bo się wypełni na życie wieczne. Ty zaś, Boże, na wieki jesteś wywyższony. Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem. Psalmista czuje się wywyższony nie dlatego, że jest jakiś wspaniały. Nie, nie jest. Jest wywyższony, ponieważ Bóg dał mu się poznać. Nasze wywyższenie, jeśli możemy tak mówić o naszym wywyższeniu, polega na tym, że Bóg dał nam się poznać. Że mamy udział w Jego miłości, że mamy dostęp do Niego, że nie jest jakimś enigmatycznym absolutem, nie jest jakąś ideą. Nie. Bóg jest bardzo konkretny i poznawalny w Jezusie Chrystusie. Oczywiście psalmista tego nie może powiedzieć, bo żyje przed Jezusem, ale gdyby dzisiaj psalmista pisał ten psalm, z całą pewnością by powiedział o Jezusie. My możemy to powiedzieć, a nawet powinniśmy powiedzieć. Tak, w Jezusie jest to możliwe. Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, tych, którzy powstają przeciwko mnie. Słuchają moje uszy moich przeciwników. O, jak sobie nieraz posłucham moich uczniów, to myślę sobie, o, psalm 92, jako żywo, bo tam różne rzeczy wygadują, albo ktoś tam pod budką z piwem mnie też wygaduje, albo ktoś tam w telewizji wygaduje. Chociaż dzisiaj przeczytałem sobie, że niejaki Gaudi, sługa Boży, ten od Sagrada Familia, był przez jakiś czas antyklerykałem i nieźle wygadywał na księży. Co nie przeszkodziło mu stworzyć Sagrada Familia? Ale czy tylko on? W puławach ilu wygaduje, nie? Tylko, że nie stworzą Sagrady. I to jest ta subtelna różnica. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedna Libanie. O właśnie. O palmie można by długo opowiadać. To jest piękne drzewo, symboliczne. Palma jest symbolem cierpliwości, bo rośnie w trudnym klimacie. Jest przez to symbolem też zwycięstwa, bo pokonuje wszystkie trudności. Beduini mówią, że palmę można użyć na 365 sposobów. Czyli każdego dnia można inaczej użyć palmy. Od korzenia do liścia, przez kwiaty i owoce, przez korę, przez soki, przez olejki i tak dalej. Nie będę tego powiadał. Jest takie przysłowie wśród Beduinów, że palma to jest królowa, która nogi trzyma w wodzie, a głowę w słońcu. I faktycznie te palmy, najpiękniejsze palmy, jakie dają najlepsze dektyle, no, są akurat na pustyni judzkiej. Tam, gdzie by się nikt tego nie spodziewał. Natomiast cedr, a właśnie też palma jest symbolem zwycięstwa i dlatego męczenników przedstawia się z palmą zwycięstwa. Zresztą w zawodach, w igrzyskach antycznych też czasem dawano wieniec laurowy. Czasem, czyli też liście nie więdną jego i nie odbarwiają się, zawsze są zielone, albo właśnie wieniec z palmy lub palmy do ręki. I dlatego męczennicy na płaskorzeźbach, na mozaikach są przedstawiani właśnie z palmą. Ci, którzy byli w Ziemi Świętej, w Ain Karem, pamiętają, że tam w kościele nawiedzenia głównym motywem jest motyw palmy. W oknach, w posadzce, w ołtarzu głównym. Natomiast cedr uznawany jest za drzewo nieśmiertelności. Ponieważ jest przekonanie, że robaki nie chwytają się cedrów. Dlatego mumie były robione z drzewa cedrowego. Chowano faraonów w trumnach. Jan Paweł II jest pochowany w takiej trumnie z drzewa cedrowego. W dwóch zresztą jest trumnach, bo taki jest zwyczaj chowania papieży. No ale... I cedry uchodziły za największe drzewa z możliwych. Wiemy, że na półkuli zachodniej są sekwoje większe od cedrów, no ale w kontekście biblijnym na Bliskim Wschodzie cedry Libanu to były wspaniałe drzewa, długowieczne. Jest cała dolina cedrów w Libanie, niestety przetrzebiona przez wieki. To stamtąd Hirkan sprzedawał pnie tych drzew Salomonowi na budowę świątyni jerozolimskiej, którą potem kolumny obijano złotą, brązową blachą, srebrną i różne ozdoby. Dlatego to była taka piękna świątynia, ale niestety no, podatna na ogień. To wysuszone drewno było odpalne. Cedry były symbolem też wyniosłości pewnej. Dlatego jest taki motyw u Ezechiela, że ponieważ wrogowie się pysznią jak cedry, a i także Izrael grzeszy czasem pychą, to Bóg co zrobi? Utnie mu stożek wzrostu, wierzchołek i będzie żył oszpecony. Tak jak choinkę uciąć. No rośnie, ale już nie będzie większa. I brzydko wygląda. I upokorzenie polega na tym, że człowiek na przykład nie umiera, tylko musi żyć bez stożka wzrostu. Już nie rośnie, już nie znaczy więcej. Już został czegoś pozbawiony. Już nie może być taki wyniosły, bo nie ma wierzchołka. Wystarczy taki drobny zabieg. Wcale nie trzeba siekiery, żeby to zrobić. I już po całej pysze. Jeśli Pan Bóg uzna, że tak trzeba zrobić, no to zrobi. Ale mówi psalmista, że sprawiedliwy będzie jak palma na pustyni, albo jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga, wydadzą owoc nawet w starości. Nawet w starości. Tutaj wiek, dla Boga wiek nie jest żadną przeszkodą. On ewentualnie dla nas jest, no bo mówimy, że stary grzech się nie przesadza, a już w ogóle jestem zmęczony życiem, ktoś mówi, jestem wypalony, ktoś mówi, że ma już dość, a inny mówi, że ma serdecznie dość, a ja nie mam was dość, a mimo to trzeba kończyć, abyście wy nie mieli dość. W każdym razie wezwanie do wdzięczności. Musimy pamiętać, ile komu zawdzięczamy, ile Bogu, ile zawdzięczamy ludziom. I wtedy trzeba się modlić, to znaczy przede wszystkim dziękować. Panie Boże, no wspaniale to zrobiłeś. Wspaniale mnie stworzyłeś. Właśnie zmierzam do takiego punktu, że będę miał taki poziom hormonów, jak nie mogę. Amen.